Kariery nigdy nie zrobił. Z dużym kłopotem pisze i czyta, dorabia ściągając długi. Sam o sobie mówi, że jest nikim. I to przed nim stanie szansa walki o bokserskie mistrzostwo świata w wadze ciężkiej. W Państwie Filozofów film z 1976 roku Rocky. Scenariusz napisał i główną rolę zagrał Sylwester Stallone. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa Filozofów i możemy obiecać tylko krew, pot i łzy. Dzień dobry, panie profesor.
Dzień dobry.
Cytat. Tak naprawdę nie liczy się, czy przegram walkę. I nieważne, czy ten facet rozwali mi łeb. Ja tylko chcę wytrzymać do końca. Nikt nigdy nie wytrzymał z Creedem do końca, a jeśli ja wytrzymam i wciąż będę stał, gdy zabrzmi gong, to po raz pierwszy w życiu będę wiedział, że nie byłem tylko kolejnym dupkiem z okolicy. Chciałem powiedzieć, że wystarczy tylko chcieć, patrząc na Rockiego, który walczy z Creedem, włoski ogier kontra Apollo Creed, ale do tego wszystkiego, do tego chcieć, trzeba dołączyć ciężką pracę.
No właśnie, to jest ten element tutaj chyba najważniejszy. Jak przyjrzymy się, to w zasadzie od starożytności. Ha, wszystko znowuż zacznie się od Platona. Mamy taką wizję, w której ciało, bo dla Platona ciało jest pewnego rodzaju takim narzędziem w rękach duszy. Ta część taka bardzo zmysłowa, wegetatywna, ona łączy się z ciałem i może nim sterować, ale może niestety mu i ulec, będzie odpowiadała za to, w jaki sposób rozwinie się ciało, ale z drugiej strony, ponieważ ciało może właśnie też w jakimś sensie wpływać na duszę, to, co zrobimy z naszym ciałem, jest szalenie ważne. Czyli to wysportowane ciało, a więc ciało, które w jakimś sensie jest też złamane, przepracowane, ujęte w pewne ryzy, ramy, taki, powiedziałabym, sportowy regulamin, by ćwiczyć, by dać siebie wszystko, by gdzieś przekraczać te granice własnej fizyczności. To jest droga do samodoskonalenia się, która będzie też prowadziła u Platona do samodoskonalenia takiego aksjologicznego, gdzie z jednej strony to umięśnione ciało będzie tym pięknym ciałem, dobrze zbudowanym, proporcjonalnym, ale też będzie prowadziła do intelektualnego zmagania się samym sobą, bo sport, o czym często zapominamy, zaczyna się w głowie. Czyli najpierw muszę móc niejako zwalczyć na przykład swoją słabość, swoją niechęć, to, że zwyczajnie mi się nie chce, albo że mnie boli, albo że się czegoś boję. I ta mentalna struktura, ona będzie teraz wpływała na to, co robimy z naszym ciałem, ale im bardziej, prawda, to ciało będzie gdzieś wyćwiczone, wysportowane, tym bardziej ono stanie się teraz podstawą do tego, żeby wyćwiczyć świadomość. Czyli można powiedzieć, że to jest taki jeden ruch. I myślę, że u Platona właśnie o to chodzi.
U Rockiego raczej nie. No bo tutaj nie ma przykładu, że on ćwicząc ciało osiąga również doskonałość duchową, bo nie o to tutaj chodzi.
Duchową pewnie nie, bo rzeczywiście o duszy nie opowiadamy w tej historii i nie w tym stuleciu, ale jednak jak przyjrzymy się, to ta historia Rockiego jest bardzo ciekawa, bo poznajemy go od takiej strony, może trochę nawet drobnego cwaniaczka, takiego facecika, który sobie gdzieś tam pływa, dorabia. Właśnie jego zajęcia nie są zbyt szlachetne. Natomiast w momencie, kiedy zaczyna on już ćwiczyć i wchodzi na ten ring, jego życie zaczyna też być przepracowane. On zmienia swój stosunek, prawda, do życia. Tu się choćby otwiera na miłość, tu się zaczyna coś dziać w sensie społecznym, no bo jednak przez miłość, przez ukochaną, prawda, przez to, że zakłada z nią dom, to widać też w następnych częściach, będzie zupełnie inaczej funkcjonował. On już przestaje być tym chłopcem, który będzie od ludzi egzekwował długi, a zaczyna być bardziej obywatelem, który jest właśnie sportowcem. Więc myślę, że w tym sensie on doskonale ilustruje pewną drogę takiego samorozwoju, gdzie nagle ta szansa, że on może właśnie być tym sportowcem, że on może zacząć walczyć, to, że on coś zaczyna osiągać, że on sam sobie udowadnia, mogę więcej, będzie się przekładało na jego życie. Czy nawet być może na moralność, prawda? Bo wychodzi z tego kręgu takiej dwuznaczności moralnej.
Włoski ogier kontra Apollo Creed. Dawid z Goliatem. Lubimy takie opowieści i takie przypowieści, kiedy słabszy, skazany na porażkę, może osiągnąć sukces, pokonujący rywala wydaje się nieosiągalnego.
To jest też stary mit, bo dalej przyglądając się starożytności mamy...
No tu jesteśmy w Księdze Samuela w Starym Testamencie, jeśli chodzi o Dawida i Goliata.
O, dobra, no niech będzie już ta Księga Samuela. Bo to, co chcę powiedzieć...
Tu też Creed rzuca wyzwanie Rockiemu. I tu też wydaje się, że Creed jest nieosiągalny i nie do pokonania.
No ale o to chodzi, prawda? Żeby realizować coś, co na początku drogi wydaje się całkowicie poza naszym zasięgiem. Już nawet ten moment, w którym człowiek jest jeszcze w ogóle niewyćwiczony, gdzie, prawda, nie ćwiczy, nie ma mięśni i nagle postanawia coś ze sobą zrobić od takich standardowych ćwiczeń po coraz bardziej zaawansowane, plus ta droga do jakiegoś mistrzostwa. I myślę, że nie bez przyczyny od starożytności po właściwie współczesność wielu filozofów właśnie wskazywało na to, że sport jest takim elementem nie tylko uspołecznienia, ale też edukacji. Przecież Jean-Jacques
Rousseau... To jest ten wymiar pedagogiczny sportu.
Tak, przecież Jean-Jacques Rousseau, którego właśnie kojarzymy z edukacją, no weźmy choćby jego Emila, czyli o wychowaniu, też tam umieszcza sport jako taki element, poprzez który to wychowanie przez zapanowanie nad ciałem będzie z jednej strony zdrowe, ale to prowadzi do takiego, powiedziałabym, mentalnego zdrowia, gdzieś psychicznego. To będzie się przekładało teraz na umiejętności myślenia, na rozwój nasz intelektualny, bo u Rousseau ewidentnie właśnie przechodzimy na ten drugi poziom właśnie intelektualny. Więc myślę, że nie bez przyczyny myśliciele podkreślali tą wagę jakby samokontroli. No bo sport to jest właśnie samokontrola, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, to widać właśnie w boksie i to bardzo dobrze widać w tej całej historii Rockiego. Boks ma swoje zasady, reguły, prawda? Tutaj gdzieś w pewnym momencie pojawia się już starożytny, my to nazywamy dzisiaj z angielska fair play, ale ta zasada, kiedy mogę atakować, kiedy jestem na tym ringu, a kiedy mam się wycofać, prawda? Bo siły bardzo łatwo nadużyć, zwłaszcza jeżeli już potrafimy tym ciałem pracować, to wtedy to przejście, które będzie prowadziło do takiego właśnie nadużycia, gdzieś stłamszenia, pokonania, zabicia, może się okazać bardzo łatwe. Więc ta samokontrola, jako taka świadomość mojej siły, ale też tych wartości intelektualnych, jest tutaj podstawowa. Ona właśnie daje nam to coś, co nazywamy fair play. Nie bez przyczyny jest sędzia, rundy, cała ta taka struktura trochę też teatralna, no bo walka na ringu jest swoistego rodzaju teatrem. Ona będzie nam tutaj podkreślała właśnie te walory takiej samokontroli i pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że dialogu, bo bym pewnie bardzo przegięła, ale przedziwnej relacji, prawda? Bo tutaj ktoś kogoś ma zdominować, ale właśnie w tych określonych ramach, które chociaż wiążą się z siłą fizyczną, równocześnie nie mają być przemocą. Tą taką brutalną, która właśnie prowadzi do zniszczenia, odpodmiotowienia czy zabicia.
Patrząc na panią profesor, jak pani profesor mówi o tym filmie i o sporcie, wnoszę, że Rocky, film z 1976 roku, zrobił wrażenie.
Czy on ma ten swój urok, prawda? Ja uwielbiam takie opowieści. Tutaj jest właśnie Goliat i Dawid, które właśnie nam pokazują tą niemożliwą strukturę, gdzie ktoś się staje naprzeciwko problemu nie do pokonania i tym wrogiem, tym Goliatem może być przeciwnik na ringu, może być wojna, może być choroba, może być moja jakaś niedoskonałość, czy fizyczna, czy intelektualna, czy emocjonalna, wywołana na przykład przez drugiego człowieka. Więc w tym sensie rok jest bardzo ciekawy. Plus myślę, że tam jest interesująca gra, bo mamy zestawienie nie tyle siły fizycznej i intelektu, no bo umówmy się, Roki nie zostaje intelektualistą, doktoratu nie robi, ale mamy to zestawienie z tą sferą emocjonalną. Jego ukochana jest bardzo delikatna, wrażliwa, wycofana, można powiedzieć momentami nieśmiała. I to, że on potrafi ją zauważyć, dostrzec tą jej delikatność, w jakimś sensie wejście właśnie w tą relację, dać jej tą przestrzeń, w której ona się odsłoni, prawda, poczuje się przy nim na tyle komfortowo, że też mu da tą miłość i będzie z nim tworzyć związek. To jest bardzo ciekawy aspekt.
Już myślałem, że pani profesor powie, że Roki to przemocowiec w stosunku do Adrian, bo i tam taki wątek się pojawia, ale rozumiem, że raczej skłaniamy się ku tej wersji otwarcia wszystkich na wszystko.
Znaczy, to nie jest też film jednoznaczny, dlatego wydaje mi się on taki ciekawy i z przyjemnością go oglądałam, bo właśnie nie jest czarno-biały. Tutaj nie mamy tej historii pod tytułem było źle, zostało przepracowane, jest dobrze i ten happy end nie następuje tak naprawdę. Czyli jeżeli on jest, to on jest pełen światło cieni, co zresztą widać w tych kolejnych częściach. I myślę, że to jest też interesujące, bo tak jak w przypadku sportowego zwarcia, prawda, przeciwników. Ta samokontrola jest istotna, bo musimy sobie uświadomić siłę i to, że ona może mieć ten charakter niszczący, degradujący. Tak samo z uczuciami. No, w momencie, kiedy się otwieramy na drugą osobę, też w jakimś sensie może dojść do nadużycia, bo na przykład za dużo o niej wiem. Więc teraz, co ja z tym zrobię? To jest jakiś taki szacunek i to jest bardzo trudne, prawda, żeby był taki pełen balans. Na tym pewnie ta głębia też emocji polega, że potrafimy dokonać jakiejś samokontroli, a to nie jest łatwe i myślę, że tutaj...
I to trochę jest to fair play, o którym pani profesor mówiła, tak? Że znamy reguły i gramy czysto.
Czy starożytne Kalos Kagatos, które jest taką jednością wartości, gdzie mamy i piękno, i dobro, mamy ten komponent intelektualny, ale on wiąże się bardzo mocno też właśnie z tym aspektem fizycznym. To jest właśnie Arystoteles, który to doskonale pokazywał.
W państwie filozofów Roki i do tego filmu, i do opowieści o sporcie i filozofii wracamy za kilka chwil. W państwie filozofów film Roki z 1976 roku kończyliśmy wzmianką o Arystotelesie. To poszukując filozoficznych sportowych cytatów. Ten cytat z Arystotelesa można by było do ćwiczeń sportowych odnieść. Albowiem zarówno nadmierne, jak i niewystarczające ćwiczenia niszczą siłę, a jedzenie i picie za dużo lub za mało niszczy zdrowie, podczas gdy odpowiednia ilość je wytwarza, zwiększa i zachowuje. Tak samo jest z umiarkowaniem, odwagą i innymi cnotami. Klasyczny Arystoteles i złoty środek.
Tak, on jest tutaj, powiedziałbym, bezwzględnie konsekwentny.
Właściwie gdziekolwiek możemy tego Arystotelesa z tym cytatem właściwie
ale
włożyć.
Ale popatrzmy na męstwo, bo to jest taka cnota bardzo wtedy arystokratyczna, bo Arystoteles zakładał, że męski może być właśnie ten, kto jest obywatelem, więc niewolnik nie będzie się charakteryzował męstwem, bo on nie wybiera. Jest taką maszyną, która na przykład ma być maszyną do zabijania. Więc męstwo jest no, dosyć wyjątkową, powiedziałabym nawet taką klasistowską cnotą.
Czyli sport jest domeną ludzi szlachetnych, tak, tak można by było powiedzieć.
Jak najbardziej. Natomiast to, co jest istotne, męstwo jest jak każda cnota między nadmiarem a niedostatkiem. I to jest, myślę, tutaj bardzo ważne. To będzie rzutowało na dalsze nasze rozważania o sporcie, co widać też w filozofii, bo ten brak oznacza na przykład wycofanie. że stawiamy sobie bariery nie tylko, co ja mogę zrobić na ringu, ale też na przykład możemy w pewnym momencie samo ograniczać też własne ciało. Czyli ćwiczę, ale robię to w jakichś ramach. Po to, żeby na przykład zbalansować to moje życie skupione na ćwiczeniach fizycznych z moim życiem intelektualnym czy moim życiem emocjonalnym. Tak samo to męstwo, które będzie już brawurą. No w pewnym momencie muszę rozpoznać sytuację, w której ważniejsze jest to, co wiąże się z tym aspektem fizycznym. Co tu jest nam potrzebne? Oczywiście rozum. Czyli dla Arystotelesa tak naprawdę to, czy jesteśmy mężni, wiąże się z okolicznościami, z sytuacją. To nie może być odseparowane od naszego życia. I znowuż to dobrze widać w tym filmie, prawda? Bo z jednej strony poznajemy właśnie Rockiego, który jest takim, powiedziałbym, ulicznym fighterem. I tutaj mamy tą całą brawurę, która gdzieś momentami jest przeeskalowana, jest właśnie brutalna czy niebezpieczna. A potem staje się bokserem, czyli wchodzi w jakieś takie ramy, czy fair play, czy w ogóle zasad sportowych, czyli zmieniają się okoliczności, prawda? Jakby się to przesuwa, ten złoty środek tutaj gdzieś indziej jest wyskalowany, można powiedzieć, że też jest bliższy ideałowi, bo zarówno u Platona, jak i u Arystotelesa, a Arystoteles był w jakimś sensie wiernym uczniem Platona, nie we wszystkim, ale tu można powiedzieć, idę tą wydeptaną ścieżką, chodzi o ideał, prawda? Czyli chodzi cały czas o samodoskonalenie. I u Arystotelesa cnota polega na tym, że ja w każdej sytuacji, niezależnie od tego, jaka ona by nie była, mam wybierać to, co jest najlepsze dla tej sytuacji. Czyli muszę mieć cały czas tą świadomość taką przytomną. Muszę mieć tą zdolność rozpoznawania rzeczywistości po to, żeby potem zaadaptować odpowiednie środki działania i te fizyczne, intelektualne, emocjonalne i wybrać to, co jest najlepsze. To jest taki perfekcjonizm etyczny w chyba najbardziej dosłownym wydaniu.
Nie wiem, czy w ostatnich rundach pojedynku włoskiego Ogiera z Apollo Creedem ktokolwiek może myśleć o myśleniu tak naprawdę, bo to już tylko czyste instynkty działają, zakładam, i wypracowana technika walki.
No właśnie, bo sport to jest też technika walki, więc nie wiem, czy to jest dobra interpretacja, że tutaj odpala nam zmysłowość, bo gdyby tak było, to by się zrobiła z tego jakaś, prawda, bijatyka, która wychodzi poza te ramy fair play i prosta byłaby to droga do tak naprawdę przegranej. Jednak ta właśnie technika jest tutaj istotna. Ja się spotkałam z porównaniem boksu do meczu czy rozgrywki szachowej, prawda, że jednak trzeba przewidzieć na przykład ruch przeciwnika po to, żeby albo się zasłonić, albo oddać i że to musi być takie przewidywanie dwa kroki do przodu. Rozumiem, że szachiści mogliby się w tym momencie na mnie obrazić, natomiast myślę, że ring tu wyznacza nam trochę inne zasady. Gdy mówimy o sporcie jako jednak grze, to nawet na takiej zasadzie Johanna Hoitingi, on wymaga, jak wszystko, co jest grą, otwarcia, zamknięcia i po otwarciu tej sytuacji wchodzimy w ściśle określone reguły. Jak ich nie stosujemy, to nam się wszystko jednak będzie sypało. Oczywiście zawsze mamy popsuj zabawę, która może rozbić to.
Pojawił się Hoitinga i to jest jeden z aspektów w poszukiwaniu definicji sportu, że to tak naprawdę, bo mamy taką definicję ludyczną, gdzie właściwie możemy uznać, że sport to przede wszystkim zabawa i gra. Ale mamy też inne spojrzenie, agonistyczne, od słowa agon, czyli walka.
To ja bym jeszcze...
No i ten wymiar pedagogiczny tak naprawdę, ten najbardziej, odnoszę wrażenie, dostępny dla większości, o tej kulturze fizycznej, takiej masowej.
Ja bym jednak spojrzała na
gra,
to jako
zabawa,
na trzy
walka,
różne
czy
aspekty.
Jedne...
Aha, bo jednak tak, jeżeli mówimy o Hoitingu i mówimy o grze, to tu mówimy też o sytuacji, która jest taka kulturotwórcza dla Hoitingi, bo gra to jest ten pierwszy poziom, na którym wytwarzają się tak naprawdę instytucje, relacje, wartości kulturowe. My dlatego wytworzyliśmy kulturę, bośmy właśnie się bawili, bośmy wprowadzili grę z jej zasadami.
Dla Hoyzingi wszystko z gry wychodzi i od gry się rozpoczyna.
Tak, tak? No przede wszystkim gra nas też uczy powagi. Hoyzinga daje przykład dziecka, które się bawi, że jest pociągiem. I w momencie, kiedy przychodzi rodzic i chce przytulić to dziecko z bardzo taką dużym zaangażowaniem, powagą mówi, no proszę mnie nie przytulać, bo się skład wykolei. Więc to wejście w jakąś rolę jest szalenie ważne dla naszego życia społecznego, bo to wejście w rolę na przykład pozwala nam na perfekcjonizm, na kompetentne zachowanie. No w wielu wypadkach na przykład my musimy gdzieś wycofać nasze przekonania indywidualne, subiektywne, tylko jako osoby, które sprawują na przykład jakiś urząd, musimy zachować maksymalną obiektywizację. Więc wejść w rolę, załóżmy nauczycielki, nauczyciela, czy sędziego, sędziny. I to są role, które wymagają od nas jak największej właśnie takiej obiektywizacji. Wiadomo, to nigdy do końca nam się nie uda, ale my musimy potrafić zmusić się do funkcjonowania w tej przestrzeni społecznej, w jakiejś roli, która będzie miała ten wymiar obiektywny, czy pewnej obiektywizacji. Więc w tym sensie gra nas do tego przygotowuje. Tutaj boks może być świetną rozgrzewką do innego rodzaju naszego funkcjonowania w świecie. Natomiast to drugie znaczenie, które będzie wiązało...
Sport z walką.
Właśnie, to tu być może wchodzimy bardziej w takie naturalistyczne koncepcje mówiące o tym, że przecież człowiek jest, jak to Herder ujął, zwierzęciem naznaczonym brakiem i teraz ten brak choćby doskonałości fizycznej, bo nie jesteśmy przystosowani do środowiska, w którym żyjemy, potrzebujemy różnych kulturowych atrap, żeby przetrwać, będzie równocześnie tworzeniem właśnie kultury. No więc to wysportowane ciało jest takim wzmocnieniem tych niedoskonałości fizycznych, gdzie wbrew tej słabości, jaką mam biologiczną, ja podnoszę niejako kwalifikacje, ćwiczę mięśnie, prawda, staję się osobą silniejszą, mogę szybciej się przemieszczać, mogę podnieść coś, co wcześniej przed ćwiczeniami byłoby w ogóle niemożliwe do ruszenia. Więc to jest walka też z samym sobą, ale wypływająca z tej niedoskonałości naszego ciała, czy z takiego właśnie tego biologicznego braku. Co jest istotne, pomysł Herdera, że człowiek jest zwierzęciem naznaczonym brakiem, wróci nam w XX wieku, bo w XX wieku to powtórzy też Arnold Gehlen, wskazując na to, że ten brak właśnie taki biologiczny będzie uzupełniany właśnie kulturą, różnego rodzaju instytucjami. Więc tu mówimy o...
A w tym wypadku
innym...
kulturą fizyczną?
Też, oczywiście. Gdy kultury fizycznej nam nie stanie, no bo nie każdy jest w stanie ćwiczyć, czy ma taką też...
No właśnie, co ma roki?
A, no właśnie. Bo tutaj my, proszę zwrócić uwagę, mówimy o filozofach starożytnych, nowożytnych. W średniowieczu raczej się nie zachwycano sportem. Robi się wtedy taki model filozofa zasuszonego, chudego mnicha, przymierającego głodem ascety, mistyka. Wprawdzie mamy obrazy...
No dobrze, a między tymi mistykami nie było rywalizacji, nie było jakiegoś sportowego zacięcia?
Scholastyka, tak. Dysputy scholastyczne do upadłego, trwające długo, zresztą czasami kończące się krwawo. Uczniowie Abelarda na przykład musieli z jednej dysputy uciekać, nawet mało jeden nie został potraktowany kamieniami, by tego nie przeżył. No więc rzeczywiście ta rywalizacja gdzieś nam cały czas towarzyszy.
A zaczęła się od gry i zabawy w dzieciństwie. To jeszcze wymiar pedagogiczny sportu, czyli właściwie co? Wykształcenie przydatnych prospołecznych cech?
Tak, no to jest oczywiście Rousseau, to jest też Albert Camus, który zwrócił uwagę na to, że sport, zwłaszcza ten zespołowy, jest takim wejściem właśnie w życie społeczne, umacnia więzi, buduje więzi, czy uczy nas takiego życia społecznego. Natomiast jest jeszcze czwarta wykładnia. To jest gadamerowska, bo dla Gadamera sport jest pewnego rodzaju taką formą sztuki, jest pewnym wyrazem ludzkiej kreatywności. Ma on też znaczenie symboliczne, więc tu już idziemy w zupełnie coś innego. Bo rzeczywiście, jak przyglądamy się rozgrywkom sportowym, my możemy na nie patrzeć tak czysto estetycznie i symbolicznie. No, z jednej strony mamy do czynienia z tym ciałem człowieka, które przez to, że jest wysportowane, ta sylwetka jest wyrzeźbiona, więc będziemy mieć gdzieś skojarzenia choćby z rzeźbami greckimi. A z drugiej strony to jest też obserwowanie tego kunsztu, prawda? Jak ktoś wyprowadza cios albo odbija piłkę, bo przecież mamy różne sporty, nie tylko związane
Jesteśmy przy rokim, więc jakby naturalnie skupiamy się na boksie, ale oczywiście troszeczkę się rozszerzamy.
Dokładnie, że to jest taki szerszy kontekst i wtedy ten estetyczny aspekt, taki nawet powiedziałbym właśnie teatralny, może się okazać bardzo, bardzo ciekawy, prawda? Że oglądamy coś dla na przykład piękna ruchu, albo zaobserwowania tego piękna ruchu człowieka w interakcji, czy z drugim człowiekiem, czy z rzeczywistością, która go otacza. I myślę, że to jest ciekawe. Nie jestem pewna, na ile Gadamer był rzeczywiście fanem sportu i ile on zobaczył, nie wiem, meczy czy rund bokserskich. Natomiast ta jego hermeneutyczna wykładnia jest tu istotna, bo jako hermeneuta Gadamer zakłada, że nawet gest prosty skrywa coś, czym nie jest. Czyli ta rywalizacja na ringu, ten pojedynek bokserski tutaj w tej wykładni hermeneutycznej może skrywać coś zupełnie innego. Ścieranie się, właśnie tu mieliśmy tego Goliata i Dawida, dobro, zło, jasność, ciemność. Od razu pojawi się cała mitologia. Więc to jest ten teatr symboli, znaczeń, które już prowadzą poza tą fizyczność.
Mówimy o widzu, bo tam na ringu krew leje się ostro, pot i łzy także się pojawiają. Do filmu Rocky wracamy w Państwie Filozofów za moment. W Państwie Filozofów przypomnę film Rocky i Sylwester Stallone. Wzór filmu dotyczącego tematyki sportowej. Niektórzy twierdzą, że nikt później lepszego filmu nie zrobił. I nie są to bokserzy. Pani profesor, gdyby to kobiety wymyśliły sport, to co by to było?
Nie wiem, czy by było mniej krwawo. W końcu samice
bo chyba uznamy, że wymyślenie sportu przypisujemy mężczyznom.
Okej, okay. Biologicznie kobiety są słabsze, więc wiadomo, że jak na ringu postawimy bokserkę i boksera nawet tej samej wagi, to jednak ta masa mięśni może być na niekorzyść dla kobiety, ale pamiętajmy, że jest jeszcze technika. Natomiast ja bym wyszła poza tą strukturę płci, bo rzeczywiście często stereotypowo sport się spycha gdzieś w tą domenę takiej męskiej, brutalnej rywalizacji. Kobietę traktuje jako osobę, która jest poza tą właśnie taką brutalną rywalizacją.
Ale mówiliśmy o starożytnej Grecji.
No tam to była sprawa tylko męska, zgadza się. Nawet na widowni zasiadali tylko mężczyźni. No więc sport rodzi się w takiej męskocentrycznej strukturze. Natomiast pamiętajmy, że mamy też Amazonki. Ten mit, który wszystko rozbija i gdzieś wprowadza ten niepokój takiej kobiecości, która jest jednak silna, waleczna. Jak popatrzeć na feministki, to w zasadzie to, co one zrobiły już na poziomie tych pierwszych walk sufrażystek, to tu cały czas mówimy o walce, że kobiety musiały wywalczyć swoje prawa, że one walczyły na ulicy. Przecież to nie są tylko wiece, rozdawanie ulotek, ale sufrażystki wychodząc na ulicę też na przykład niszczyły mienie, czy rozbijały wystawy sklepowe. Robiły różne agresywne rzeczy, bo to była cała rewolta kulturowa, która opierała się na wywróceniu porządku społecznego. Więc to nie były grzeczne rozmowy, nie zawsze. Po dziś dzień zresztą znajdziemy dużo takich narracji, które będą miały bardzo agresywny charakter, no bo jeżeli walczymy z opresywnymi formami kulturowymi, to nie zawsze można na Gandhiego po prostu usiąść i poczekać, aż inni zrozumieją, o co mi chodzi, bo na przykład tu chodzi o życie drugiego człowieka. Więc jeżeli chodzi o sport, to panie bardzo szybko weszły w tą strukturę rywalizacji, bo ona nie jest obca kobietom. Nawet jak popatrzymy, no Mona Cholet, pisząc o czarownicach, wiedźmach, zwróciła uwagę na to, że na przykład w XVII stuleciu przez fakt kobietobójstwa, czyli takiego masowego palenia czarownic na stosach w Europie, dużo kobiet nie tylko zginęło, ale zostały przerwane więzi kobiece. To spowodowało, że po tym okresie kobietobójstwa, tego takiego najintensywniejszego polowania na czarownice, kobiety zaczęły się bać niejako wchodzić w te pogłębione relacje między sobą, no bo wtedy mogły być oskarżone o czary, a z drugiej strony były poddane cały czas kulturowej presji, żeby upolować jak najciekawszego mężczyznę, prawda? Czyli takiego, który da jej pieniądze, da jej pozycję, czy zabezpieczy jej dzieci, no bo długo kobieta nie mogła ani pracować, ani się edukować, ani nie była podmiotem prawnym, więc zależała od ojca, potem od mężczyzny. I ta rywalizacja nieustająca o właśnie te względy męskie, o to, żeby być tą lepszą, w sensie piękniejszą, atrakcyjniejszą, ona też miała bardzo taki brutalny wymiar. Tutaj też się działo ring. Jak przyjrzymy się nawet takim romantycznym, XIX-wiecznym opowieściom, chociaż ja tu mam na myśli na przykład powieść wiktoriańską, gdzie dużo było dekonstrukcji. No Jane Austen w tym względzie jest niesamowita, Gaskell to doskonale pokazuje. To można zobaczyć, jak ta rywalizacja czasami przybierała obłędne formy, bardzo takiego dużego okrucieństwa względem siebie, tylko po to, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość. To pokazuje, że jeżeli zejdziemy z ringu, a życie nas stawia pod ścianą, to my znajdziemy też sposób walki i pewne zasady, gdzie na przykład łamanie fair play będzie permanentne.
No to może właśnie odwrotnie, że sport jest tym wentylem, który pozwala zmierzyć się z rywalem i stosując czy dochowując reguł gry w szlachetny sposób stoczyć pojedynek.
Tak, chociaż ja w
tym życie
momencie...
życiem, tu się okładamy tak naprawdę ja w tym bez momencie... reguł i bez zasad po twarzach, a tu proszę, jest ring, jest scena, wtedy... jest gra, jest zabawa, jest krew, jest pot.
Ale są reguły. Natomiast walka może być też przejawem woli mocy. I Friedrich Nietzsche, który raczej się nam ze sportem nie kojarzy.
Pan w dodatku nie lubił sportu.
Tak, podejrzewam, że jak już szybko szedł, to był to jego wyczyn sportowy. Widział w sporcie przede wszystkim przejaw takiej uwolnionej woli mocy, wzmocnionej woli mocy i pokonywania tych własnych ograniczeń. Czyli ten wysiłek taki fizyczny, walka może być właśnie tą erupcją woli mocy. Czy weźmy Stirnera, gdzie on pokazuje, że egoista w sposób naturalny walczy. Walczy o swoje. Walczy też najpierw z zakłamaną moralnością, która każe nam miłować bliźniego swego i wspierać wszystkich najsłabszych, co dla Stirnera, Maxa Stirnera jest nie do pomyślenia, jest jakąś aberracją. Jest tak naprawdę nakładaniem na nas więzów, które są bardzo niebezpieczne, bo nas duszą, właśnie nam odbierają tą moc, tą wolę niczańską. Więc Stirner uważał, że jedyny powinien ćwiczyć się w swoim egoizmie, a jak ktoś odbiera mu prawa do bycia sobą, to powinien walczyć. No i tu już nie mówimy o fair play, o tej takiej szlachetnej, o tym szlachetnym sporcie, który staje się wręcz takim wentylem bezpieczeństwa trochę dla naszych agresywnych zachowań, tylko to jest już taki kult samej agresji, dla agresji po to, żeby być sobą.
Ale to nie jest Rocky.
Rocky idzie właśnie w kierunku Kalos Kagatos. Tutaj bardziej jesteśmy w starożytnym świecie, gdzie, podkreślę raz jeszcze, nie będziemy mieć na końcu intelektualistę, ale jednak on wychodzi z takiej przestrzeni trochę bezprawia, immoralizmu, czy nawet antymoralnych postaw w kierunku społecznym. Więc rzeczywiście Rocky daje nam zupełnie inną opowieść.
Co panią najbardziej zaskoczyło w filmie Rocky? Chyba, że nie było nic takiego, ale umówmy się, że to jest męskie kino.
Nie wiem, czy ono jest takie męskie. No znowu to podziały
czekałem,
męskie.
Czekałem. Przyznam się szczerze, że czekałem na reakcję. To była prowokacja.
Nie, myślę, że teraz oglądając Rockiego, no po pierwsze, jesteśmy przyzwyczajeni trochę do innego kina, gdzie te walki trochę inaczej są już i filmowane, i robione. Poza tym to męskie, kobiece już się tak zatarło, że w tych kategoriach pewnie bym Rockiego nie ujmowała. Jeżeli coś mnie zaskoczyło, to, że w tym filmie nie ma tego, takiego powiedziałabym, hollywoodzkiego, słodkiego banału. Tam jednak cały czas mamy tą niejednoznaczność Rockiego.
Bo to prawdziwy film jest, o prawdziwych ludziach. Żaden Hollywood. To jest film właściwie nie o boksie, a o walce ze słabościami, kompleksami.
Na jakimś poziomie też, tak? Myślę, że tak. Plus film o sobie, bo zaczynamy czasami w takiej sferze bardzo prywatnej, gdzieś niezrozumienia siebie, niezrozumienia też swojego ciała. Coś zaczynamy odkrywać, prawda? To jest to ćwiczenie Rockiego, gdzie on jest najpierw tym takim amatorem bardziej niż sportowcem, a potem, gdy przechodzi w tą sferę sportu, może pełniej jakby zrozumieć siebie, doświadczyć siebie. To jest o doświadczaniu siebie, swojego ciała, swojej drogi życia.
To może jeszcze o Apollo coś powinniśmy powiedzieć. O rywalu włoskiego Ogiera. Doskonały bokser, który gra czysto. Choć właściwie wyzywa człowieka na pojedynek, wiedząc, będąc przekonanym, że wygra.
Ja się tak zastanawiam, bo z jednej strony on właśnie jest tak naprawdę złym charakterem. Bo,
Apollo?
No pewnie. Jak nie? No przecież on wiedział, że tak naprawdę w stanie do walki z amatorem. Więc dla niego Rocky był początkowo łatwym łupem.
No bo to jest ta ciemna strona sportu, pani profesor, kiedy pewne rzeczy trzeba zrobić, żeby w następnej walce powalczyć z kimś mocniejszym na przykład. Dobra, albo za większe pieniądze.
Zaraz dojdziemy do ustawionych walk, prawda, i tym podobnych rzeczy. Tu niestety to jest też ciemna strona instytucji wszelkich. I sport może być tego świetnym przykładem, bo myśmy się skupili na tej takiej, powiedziałabym, antycznej, kulturowej strukturze, ale jakbyśmy się przyjrzeli bliżej, no to w zasadzie jako instytucja sport ze swoimi różnymi ekonomicznymi i społecznymi czy hierarchicznymi strukturami jest bardzo dziwny, co widać po dziś dzień, bo dlaczego sportsmenki mniej zarabiają, chociaż czasami wracają z olimpiad bardziej utytułowane i z większą ilością medali. Takie pytanie, dlaczego tak zwani paraolimpijczycy są traktowani jako właśnie parasportowcy, paraolimpijczycy. Przecież tak samo walczą i też mniejsze dostają nagrody i uposażenie. No to już jest brudna polityka, gdzie następuje bardzo duża stygmatyzacja i taka szowinistyczna, ableistyczna. Więc tak, o tym by milczeliśmy do tej pory, więc dziękuję, że pan redaktor to wyciągnął. Natomiast wracając do Apollo, on nam to przypomina, bo on idzie na tą grę, na tą walkę, jak na taką ustawkę, prawda? Gdzie zakłada, że teraz rozwali chłopca, no bo co ten chłopak z ulicy może wiedzieć, bo Apollo przecież ma trenera, ma praktykę, ma technikę.
Jakie ma imię? Apollo.
Też w ogóle. No więc niespodzianka, ale to też taki, myślę, dobry egzystencjalny aspekt tego filmu pod tytułem Dopóki, jak to Sartre mówił, jesteśmy byciem, dopóty nigdy nie będziemy tym, kim myślimy, że jesteśmy. Prawda? To jest ta struktura Sartra. Jestem tym, kim nie jestem, nie jestem tym, kim jestem. Więc to jest cały czas ta gra takiego stwarzania się i równocześnie rozsypywania tej opowieści, którą stworzyłem o sobie, czy stworzyłam o sobie.
I co najgorzej jest uwierzyć, że jest się kimś. Goliatem?
Nie do pokonania. Najgorzej jest uwierzyć, że jest się już zamkniętym projektem. Że już się, prawda, osiągnęło, że jest się kimś, albo że ma się kompetencje. I to jest taka przestroga filozoficzna, nie tylko płynąca z egzystencjalizmu, ale w ogóle, prawda? Bo nawet w starożytnych koncepcjach Arystoteles przecież cały czas pokazywał, cnota polega na ćwiczeniu się, czyli męstwo będzie realizowane nieustannie przez całe nasze życie. My musimy cały czas się ćwiczyć i fizycznie, i intelektualnie, bo w momencie, kiedy nie robimy tego, to bardzo szybko jest następujący regres.
Gdzieś państwo w swojej miejscowości, gdzie mieszkają, na pewno znajdą jakieś schody, na które można wbiegać. To do roboty. Dziękujemy za państwo filozofów.
A potem do czytelni.
Profesor filozofii Anna Heinderek, Piotr Jędrzejewski. Dziękujemy.
Dziękuję.